Liczba ofert pracy w IT w 2023 roku spadła o 30% w stosunku do roku ubiegłego. Z kolei liczba CV przesyłanych przez kandydatów na oferowane stanowiska w tej branży wzrosła niemal czterokrotnie. Aby sprostać wymogom rynku, konieczne są nowe specjalizacje związane z nowoczesnymi technologiami. Co to oznacza dla polskich firm, którzy kończą... Co to oznacza dla polskich informatyków, którzy kończą szkoły średnie, technika informatyczna dla studentów studiujących na kierunkach informatycznych, czy informacje o tym, że to nie oni, ale pracodawcy będą decydować o ich zatrudnieniu, to są dobre informacje i co powinno się w tych sprawach zmienić. W studiu porozmawiamy właśnie o tym. W studiu dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, profesor Uniwersytetu Zachodniopomorskiego i Szkoły Biznesu, prorektor do spraw rozwoju, nauczyciel akademicki, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania projektami uczenia maszynowego i zarządzania zespołami rozproszonymi.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Długa nazwa, ale bardzo wiele też mówię o pani profesor. I także Piotr Anioła, Spysoft Synergy.
Spysoft Synergy.
Firma informatyczna.
Firma informatyczna, tak? I również jestem członkiem zarządu Cluster IT Zachodniopomorskiego.
No właśnie, dostajemy informację, przeglądałam dzisiaj, przygotowując się do programu, że mniej więcej od początku roku, od stycznia, dużo było w marcu informacji, dużo w kwietniu o tym, że no niektórzy mówią nawet, że całość przenosi się interesu IT do Indii. Nie wiem, czy to tak jest możliwe z dnia na dzień, że tak można to zrobić. I że to jest pewne zagrożenie dla informatyków i programujących w Polsce. To prawda?
Zdementuję pogłoski. To znaczy częściowo prawda, częściowo trochę taki dobry nagłówek, który się sprzedaje i który dobrze klika. Będę dementować trochę anegdotą, która może jest śmieszna, ale jest prawdziwa. Parę miesięcy temu świat obiegła wiadomość, że jedna z bardzo dużych firm, globalnych firm e-commerce, wprowadziła sztuczną inteligencję do śledzenia drogi zakupowej klientów, otworzyła swoje sklepy, które były w formule takiej, że wchodzę i wychodzę, czyli wchodzę jako klient, jest sklep bezobsługowy, biorę sobie co chcę i wychodzę bez płacenia w tradycyjny sposób.
A gdzie to taka firma?
No jest taka, wszyscy ją znamy, ale nie będę tutaj wymieniać nazwy, nie będę wymieniać nazwy tych sklepów. To było oczywiście na zachodzie, w dalekich Stanach Zjednoczonych. I ta sztuczna inteligencja, jak się potem okazało, bo za długo trwało przetwarzanie transakcji, klienci czekali nawet około 20 minut na paragon. Coś, co gdyby to była prawdziwa sztuczna inteligencja i proces byłby zautomatyzowany, to ten paragon byłby natychmiast wydawany, a właściwie płatność by była pobierana z konta klienta. Trwało to za długo, wzbudziło to czujność pracowników innej firmy, którzy dotarli do tego, że tą sztuczną inteligencją było 1000 Hindusów, którzy analogowy sposób ręcznie przeglądali nagrania wideo z tego sklepu, kto wchodzi, co bierze, co wkłada do koszyka. W taki sposób też dokonywano naliczenia płatności. Zdarzały się pomyłki, zdarzały się błędy. Także oczywiście Hindusi są narodem bardzo takim ekspansywnym, można powiedzieć, ale w dobrym słowa znaczeniu, bo chcą się uczyć, chcą poznawać świat, nie mają zahamowań, a że jest ich po prostu dużo, o wiele więcej niż Polaków, no to możemy tak powiedzieć, że przeniesiemy do Indii, tak? Albo zastąpią Hindusi. Natomiast ta anegdota też pokazuje, anegdota, ale prawdziwa, tak? Pokazuje tą drugą stronę, rynku.
Ja tutaj z jednej strony się zgodzę, że na rynku ogólnie jest spowolnienie i mamy dużo nagłówków w mediach, które mogą nas straszyć różnymi rzeczami, czy to sztuczną inteligencją, czy to, że nie wiem, wszyscy informatycy nagle stracą pracę i tak dalej. Ja jako przedsiębiorca jestem z natury jakby optymistyczny. Mi się wydaje, że każdy przedsiębiorca powinien taki być. I jeśli chodzi o... Tu jest kilka rzeczy, bo mówimy o przeniesieniu do Indii. To się działo też wcześniej, tak? I firmy, ci klienci przenosili swoje centra, czy to do Azji, ale też do Polski właśnie, więc to się cały czas działo.
No, ale to się mówi, że jak do Polski to jest okej, okay, nie?
Tak, jak do Polski to okej, okay, nie? I teraz natomiast nadal, i to się nadal dzieje, nadal mamy klientów, którzy chcą przenosić to do Polski, tak? Jedynie co, to kwestia jest, jak być tutaj bardziej konkurencyjnym i tutaj mamy trochę jakby zazwyczaj dwie rzeczy. Koszty, tak, stawki. Nie da się ukryć. W Indiach na przykład te stawki są niższe. I ja bym tak nie mówił, że oni są jacyś, powiedzmy, słabsi czy coś tak, bo wystarczy popatrzeć na konferencje, jakie są organizowane w Indiach. Tam jest mnóstwo specjalistów i też statystyka robi swoje, tak? Natomiast my musimy być po prostu konkurencyjniejsi. I jeżeli wchodzi sztuczna inteligencja, to jak dla mnie ona nie zabiera pracy, tylko wręcz jest szansą dla nas, bo dzięki tej zmianie ja mam więcej projektów, więcej rozwiązań można tworzyć i tylko trzeba po prostu przy każdej zmianie trzeba ją szybko zidentyfikować i coś zaproponować klientowi, co będzie atrakcyjne. I jeżeli chodzi też o młodych ludzi, no to tak samo, jest to zmiana. W branży informatycznej jakby z natury trzeba się cały czas dokształcać. Tutaj co roku są nowe technologie.
I trzeba być czujnym.
Tak, i trzeba być czujnym. I naturalne jest to, że wchodzi to, no to warto się tego nauczyć.
Analitycy mówią, że też to już kilka lat temu mówiło się, że od kilku dekad Indie w ogóle przygotowują się do tego, żeby móc przyjmować, żeby być takimi centrami. Myślę, że to jest dokładnie to, co Polska też robiła i
dokładnie
robi, żeby jednak do siebie po prostu kapitał ściągać. No to jest bardzo naturalne, więc nie bądźmy jakoś zaskoczeni, że nagle Indie z dnia na dzień nam rzeczywiście wszystko pozabierają. Też pamiętajmy, że przenoszenie centrów logistycznych to nie jest takie pstryknięcie palcem. To nie jest tak, że przynosimy jak w komputerze. To jest też logistyczne i pytanie, czy to się w ogóle opłaca. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny chyba wątek, niech państwo mi tutaj poprawią, że wątek zarobkowania, że jednak był taki moment, że informatycy, programiści trochę za dużo zarabiali od swoich umiejętności, w połączeniu ze swoich umiejętności, że tutaj zaczyna się to jakoś równoważyć.
Tak, na pewno wcześniej to był rynek pracownika, tak? I było za mało osób z odpowiednimi kompetencjami na rynku. Teraz, jeżeli troszkę, powiedzmy, rynek spowolnił, to jest mniej ofert pracy, ale nadal jest dużo, tylko być może w innych kompetencjach.
Czy mniej ofert pracy ogólnie, czy mniej ofert, ale więcej chętnych do pracy jest, bo to jest też pytanie, czy tutaj to się nie zmieniło?
Znaczy tutaj w tym momencie to, co obserwujemy na rynku, to jestem też optymistką i tak trochę studzę te nagłówki, bo mieliśmy przez ostatnie kilka lat ten rynek pracownika, który wynikał trochę z czynników losowych. Pandemia, wojna, wielki boom na usługi informatyczne, na produkty informatyczne, bo wszystko w jeden miesiąc musiało się przenieść z analogowej rzeczywistości do cyfrowej. Więc teraz to, co ta sytuacja, którą obserwujemy, to jest po prostu korekta rynku. I zaczynamy wracać do pewnej równowagi, ale to jest też szansa na wyklucie się przedsiębiorczości. Przez ostatnie lata trochę przedsiębiorczość u młodych ludzi przygasła, a to jest ten moment, gdzie mogą się wykluć. I to, co tutaj ja się zgadzam, Hindusi są takim społeczeństwem, bo narodowo to zróżnicowani, ale to jest społeczeństwo bardzo pracowite i ci, którzy chcą, to naprawdę chcą się przebić. I może to jest właśnie czas i szansa dla młodych, zdolnych, kreatywnych Polaków, którzy dadzą radę.
Powiedziała pani, że czas, żeby powstawały przedsiębiorstwa, żeby jakby ludzie wzięli we własne ręce
sprawy.
No i myślę, że coś się na rynku zaczęło zmieniać, bo mówi się, że w tym roku w sektorze, że w Polsce jest w sektorze IT około 190 tysięcy firm zarejestrowanych. Często to są oczywiście firmy jednoosobowe albo kilkuosobowe, że to tak naprawdę kilka osób się skrzykuje i zakłada firmę, a to znaczy, że oni mogą być też konkurencyjni wobec jakichś dużych firm, gdzie są etaty, gdzie no całe koszty pracownicze są na wysokim poziomie, bo im wyższa oczywiście wypłata na rękę, tym te koszty pracownicze są po prostu większe. Że może to, że to się już dzieje na naszych oczach, że ci ludzie chcą decydować i być może zaczynają po prostu wchodzić na rynek jakby na własnych trochę warunkach.
Znaczy branża IT zdominowana jest też przez jednoosobową działalność gospodarczą.
No, ale mówi się, że to jest wzrost w stosunku do tego, co było w zeszłym roku przez te ostatnie kilka miesięcy bardzo
ale
duże.
Też coraz więcej mówimy o różnych innowacjach i ta sztuczna inteligencja wspomniana na początku, ale też automatyzacja w wielu branżach, w ogóle transformacja cyfrowa polskiej gospodarki, to wszystko napędza, My chcemy wchodzić w IT w coraz ciekawsze miejsca, w telemedycynę, w modę, ubieralne gadżety,
wiele, tak?
Więc możliwości jest bardzo, bardzo wiele i tak naprawdę za chwilę zacznie nas ograniczać tylko wyobraźnia. Nie trzeba będzie myśleć o wielkiej karierze.
Ona nas zawsze ogranicza, prawda?
O niektórych ogranicza, niektórych nie.
Tak, no sztuczna inteligencja wchodzi w zasadzie do każdego działu w organizacji, tak? Sprzedaż, marketing, działy produkcji, działy badawcze i tak dalej. Więc otwiera dużo różnych możliwości również dla nowych firm, które będą proponować odpowiednie technologie czy rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Dzięki temu będą miały przewagę nad dotychczasowymi. Również dla młodych ludzi pojawia się dużo różnych stanowisk nowych, tak, których dotychczas nie było. Nie wiem, kiedyś był DevOps, tak, teraz jest MLOps. Ja wiem, że to takie są akronimy mało mówiące, ale są konsultanci od AI, są data science inżynierowie, tak? Wcześniej prawie się o tym nie mówiło. Teraz jest dużo zapotrzebowania na te nowe role, więc tak, ja uważam, że to jest duża szansa, tak? Natomiast jeszcze tylko dodam, że o tej konkurencyjności, tak? Bo nie da się ukryć, że jednak koszty u nas rosną, tak? Polski złoty się umacnia, więc kwestia jest, jak dalej być konkurencyjnym w stosunku do inżynierów, załóżmy z krajów zachodniej Europy, jeżeli te stawki się wynagrodzenia powoli zaczynają upodabniać, tak? I tutaj dla mnie tak jakby widzę taki trend, że my powinniśmy coraz więcej jakby mieć też konsultantów, którzy znają daną branżę, jakąś domenę.
Nie wiem, jeżeli specjalizacja.
Tak, medycynne, tak, branża medyczna, automotive. I móc doradzać klientom nie tylko jak, nie wiem, napisać jakiś program, tak, w jakimś języku, ale bardziej rozumieć, jaką to ma przełożenie na wartość dla klienta biznesową. I trochę zacząć też być konsultantem, który doradza klientowi, jak nowe rozwiązania wdrożyć, żeby zoptymalizować coś w organizacji, żeby zautomatyzować jakieś procesy, tak żeby to przyniosło korzyść firmie. I to może być też nasza przewaga właśnie dla firm, jeśli chodzi o firmy azjatyckie, tak? Już nie mówiąc o tym, że my mamy lokalizację trochę lepszą, tak? Jesteśmy blisko tutaj dużych przedsiębiorstw. To też może być duża zaleta.
Czyli tak naprawdę trzeba tylko chcieć zobaczyć miejsce dla siebie, ale my dzisiaj rozmawiamy też w kontekście nauczania, bo myślę, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, że ten rynek oczywiście się rozszerza. Na początku byliśmy oczywiście konkurencyjni wobec tak zwanego Zachodu, ale było też mniej tych osób. Dzisiaj, no z roku na rok, przecież co roku wychodzą informatycy, kolejne roczniki wychodzą, to są technika, to są licea, to są też studia. Czy te studia i to nauczanie też nadąża nad tym, co się zmienia? To jest, myślę, że jedna z bardziej dynamicznych gałęzi gospodarki, która się rozwija. I czym nauczanie nadąża na tym? Czy mamy specjalistów, którzy kolejnych specjalistów wytworzą?
Pozwolę tutaj już odpowiedzieć na przykładzie mojej uczelni Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Staramy się dotrzymać kroku i do działań edukacyjnych, które uruchamiamy, do programów zapraszamy i ściśle współpracujemy z branżą IT. Jeśli chodzi o informatykę, to dokonujemy wspólnie przeglądów programów studiów i to jest regularnie, systematycznie dokonywane. Robimy regularne spotkania, jeśli chodzi o oferty praktyk i staży. To nie jest tak, że czekamy, aż do nas płynie oferta i studentom mówimy, tu jest plakat i proszę, możecie się zapisać, tylko uczestniczymy w procesie kreowania praktyk wspólnie z firmami, także te potrzeby znamy. Znamy potrzeby regionalne firm IT, oczywiście nie wszystkich, tak? Ale to grono stale powiększamy naszych przyjaciół. Angażujemy naszych studentów, bo jako uczelnia niepubliczna mamy więcej studentów na studiach niestacjonarnych na informatyce niż na studiach stacjonarnych. Więc nasi studenci już są w branży, tak? I nawzajem tworzymy wymianę doświadczeń, wymianę, taki networking wewnątrz uczelni. Uczymy się od siebie nawzajem i wprowadzamy. I teraz skąd specjalistów? Jako uczelnia kształcąca na profilu praktycznym nie jesteśmy tak zobligowani do przestrzegania współczynników, jeśli chodzi o kadrę stricte naukową, jak uczelnię o profilu akademickim. My mamy mamy praktyków i to są w jednej części nasi pracownicy, wykładowcy, którzy jedną nogą są u nas, drugą albo w swoim biznesie, albo pracują, tak? Albo są to też tacy praktycy, którzy do nas, tak jak wizytujący wykładowcy, wchodzą i pracują, a czasami prowadzimy kursy zespół. Ja jako akademik i mój kolega z firmy i robimy takie fajne rzeczy i czasami pranie mózgu naszym studentom.
Tak, tak. Ja tylko dopowiem, że tutaj może w imieniu klastra IT, który zrzesza ponad 80 firm w zachodniopomorskim, staramy się właśnie uczestniczyć w spotkaniach z uczelniami i to jest taki cykliczny co roku spotkania, gdzie mówimy, co jest potrzebne w branży i wtedy doradzamy, jak tutaj dostosować programy. Czasami wręcz też szkolimy wykładowców z nowych technologii i mi się wydaje, że to ta ścisła współpraca jest konieczna, tak? Biznes z uczelnią. A jeszcze tutaj dodam, że to w zasadzie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest tak duża zmiana, że to nie dotyczy tylko studentów. Ja bym powiedział, że studenci wręcz mają lepiej, tak, bo oni wejdą w to z otwartą głową, ale dotyczy to też pracowników obecnie, tak, którzy już mają doświadczenie. I bo oni też muszą się do tego to jakby rozszerzyć tutaj swoje kompetencje o te nowe technologie. Więc zmiana wchodzi szeroko, trzeba być otwartą głowę i po prostu nadążać za tym.
Pytam się o to, bo tak sobie myślę, że oczywiście to dobrze, że bardzo szybko niektóre technika informatyczne zostały otwarte. Zresztą my mamy w Szczecinie chyba jedną z najlepszych szkół, zresztą prywatnych informatycznych, która od lat siedzi w tym i myślę, że oni też dość intensywnie obserwują, co się dzieje na rynku. Ale tak sobie myślę, że to jest bardzo istotne, żeby nie tworzyć, znaczy nie było nowych ludzi, którzy nie są jakby w tym procesie, do tego procesu dołączeni, żeby nie wypuszczać na rynek pracy osób, które są, przepraszam, nieprzydatne. Tak się nie dzieje.
Nie.
Nie mamy się co obawiać, tak?
Myślę, że jeszcze możemy spokojnie spać. Tak się nie dzieje. Dodam jeszcze tak, że część absolwentów techników informatycznych od razu wchodzi w rynek pracy, nie będąc inżynierem informatyki. Także jeszcze tak nie jest. A do tej współpracy ja dodam tylko, że czasami, gdy spotykamy się z firmami i ustalamy programy studiów, to trudno jest pogodzić interesy firm, który kurs, który język programowania, która technologia ma być pierwsza i ma być ważniejsza. Tak? Więc to naprawdę jest ta współpraca bardzo ścisła.
Przepraszam, że się jeszcze o to zapytam, ale czy macie Państwo w zakresie swoich zainteresowań jakby rozwój, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, w działalność, nazwijmy to artystyczną? Ja dzisiaj byłam świadkiem, kiedy jeden z muzyków mi pokazał, mówi, zobacz, mam taki program, gdzie sztuczna inteligencja mi pozwoliła te nuty zagrać najlepszą orkiestrą świata. Więc on był tym zachwycony, myśmy tam przez kilkadziesiąt minut słuchali tego, co on odkrył, że to pozwala usłyszeć to, co się zrobiło. Czy ta sfera, no wydawałoby się dzisiaj taka poza technologią, ona jest jednak artystyczna. Czy to jest też w kręgu waszych zainteresowań?
Jak najbardziej. Czekamy na decyzję pana ministra, czy zezwoli nam uruchomić pewien kierunek, o którym parę miesięcy temu się wystaraliśmy. Ale tutaj o tej sztuce, która wydawałoby się, że jest taka ludzka i taka bliska, taka sensualna. Ja myślę, że to też podzieli się świat na tych, którzy dalej będą chodzić do filharmonii i słuchać orkiestrę.
Ale ja myślę, że to
a będą
zmieni.
Też tacy, to nic to nie zmieni.
Nie zmieni.
A będą potrzebni twórcy i tacy, i tacy.
Ja powiem szczerze, że już teraz będzie ponad pół roku temu, kiedy mój montażysta powiedział, że musiał poprawić dźwięk sztuczną inteligencją, byłam zdziwiona, ale okazało się, że efekty są fantastyczne. To tylko dobrze zrobiło filmowi, który zrobiłam, więc myślę, że to raczej jako narzędzie traktujemy. No nie da się namalować dobrego obrazu, mając sam pędzel i farby. Trzeba mieć jeszcze talent. Myślę, że to dotyczy także sztucznej inteligencji. Czyli co, reasumując naszą dzisiejszą rozmowę. Nie mamy się czego obawiać, a informatycy lepiej niech się uczą i przygotowują i otwierają swoje głowy bardzo szeroko, a niech się nie boją, że nie będą mieli pracy.
Myślę, że tak i po prostu trzeba być czujnym tak na te trendy, szybko na nie reagować, czy to w firmach, tak, czy to jeśli się jest pracownikiem czy studentem, to dotyczy nas wszystkich i nie tylko informatyków, bo sama pani wspomniała o artystach, tak, gdzie też te technologie wchodzą i też mogą rodzić jakby obawy, ale też mogą właśnie tworzyć nowe szanse i trzeba patrzeć na tą szklankę do połowy pełną.
No to fajnie, mamy cały czas szklankę do połowy pełną i trzymajmy się tego. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli być z nami. Profesor doktor Dorota Dżega-Pietruszkiewicz i pan Piotr Anioła byli naszymi gośćmi i proszę się w ogóle nie bać sztucznej inteligencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.